Pierwsza prezes Sądu Najwyższego, Małgorzata Gersdorf. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Dla jednych bardzo potrzebna reforma, dla innych rewolucja, a dla jeszcze innych zapowiedź zamachu stanu albo zagłada sądów. Tak politycy komentują pomysł PiS-u na nowe umeblowanie Sądu Najwyższego. A pani mówi, że to jest szczególny dzień po czarnej środzie. Co to znaczy?
Ja nazwałam wczorajszy dzień, środę, jako czarną środę, ponieważ uchwalono dwie ustawy dotyczące sądownictwa, KRS i ustawa o ustroju sądów powszechnych. Obie te ustawy były w dużej części negatywnie oceniane przez Sąd Najwyższy. No, nie wpłynęło to na ostateczną formułę, w jakiej zostały uchwalone. Stąd nie mogę być zadowolona, że te ustawy zostały uchwalone właśnie o takiej treści, jak zaprojektowano.
No, a teraz jest projekt ustawy o Sądzie Najwyższym.
No, ale wracam do tego czarnej środy. Sprawozdawałam się z działalności Sądu Najwyższego właśnie w środę. Skończyło się to o godzinie 11 wieczorem i wtedy dowiedziałam się od dziennikarzy, za co im chwała, że wpłynął projekt do laski marszałkowskiej ustawy o Sądzie Najwyższym. Projekt, który sporządzili posłowie PiS-u. Ten projekt, od razu muszę powiedzieć, po wstępnej lekturze, no bo to dzisiaj zaczęłam czytać ten projekt, no rodzi duże niebezpieczeństwa dla wymiaru sprawiedliwości w ogóle. I na pewno, tak jak mówił już pan sędzia Laskowski, to już będzie inny Sąd Najwyższy niż ten, z którym mieliśmy do czynienia przez ostatnie 27 lat.
Niektórzy mówią, że to jest projekt, czy to będzie ustawa, która łamie trójpodział władzy. Pani sięgnęłaby po tak ostre stwierdzenie?
To znaczy, na pewno narusza w znacznym stopniu trójpodział władzy, ponieważ coraz większe prerogatywy dla wymiaru sprawiedliwości ma minister sprawiedliwości, jednocześnie prokurator generalny, a to jest przecież władza wykonawcza. Czyli jeżeli władza wykonawcza tak bardzo szeroko sięga do sądownictwa, do meblowania tego sądownictwa łącznie z Sądem Najwyższym, to jest już duże ostrzeżenie dla tego trójpodziału władzy.
Wyobraża,
duże niebezpieczeństwo.
Wyobraża pani sobie, pani prezes, że sędziowie zaprotestują przeciwko tym rozwiązaniom, które są zawarte w projekcie przygotowanym przez polityków Prawa i Sprawiedliwości?
Czy pan redaktor uważa, że zaprotestują, wyjdą na ulicę?
Tego zrobić nie mogą pewnie. Pytanie, jaka będzie ich reakcja?
Sędziowie nie są przyzwyczajeni i nie leży to w ich naturze, żeby demonstrować. Raczej wykonują ustawy niż kontestują je, już jeżeli są uchwalone. Więc nie sądzę, żebyśmy mieli do czynienia z takimi protestami, które by były widoczne bardzo. No,
już wcześniej na przykład były premier Włodzimierz Cimoszewicz mówił tak, nadchodzi moment, kiedy sędziowie będą musieli odpowiedzieć na fundamentalne pytania. Czy nadal chcą być niezawisłymi sędziami, czy odejdą z zawodu w proteście?
No to jest słuszne, że jest taki moment, w którym już być może jest wykonywanie tego zawodu obarczone dużym ryzykiem braku niezawisłości i niezależności sądów, ale to są indywidualne decyzje sędziów.
A pani wyobraża sobie, że będzie pani nadal sędzią, gdy obowiązywać będą ustawy takie jak chociażby ta o Sądzie Najwyższym?
Ja jestem zwolniona z podjęcia tej decyzji, ponieważ ten projekt zakłada, że mnie już nie ma.
Jako pierwszego prezesa Sądu
Najwyższego? Nie, w ogóle mnie już nie ma, ponieważ ja mam 65 lat.
I przejdzie pani w stan spoczynku.
I z mocy tej ustawy powinnam przejść w stan spoczynku.
No dobrze, ale wyobraźmy sobie sytuację, w której może być pani sędzią. Pytanie, czy chce być pani sędzią w takim ustroju tak skonstruowanym?
To zobaczymy, jak on będzie definitywnie skonstruowany, ale ja jeszcze chciałam powiedzieć, że moje stanowisko w tej sprawie nie jest taką opinią, którą wszyscy mogą podzielić ze względów życiowych. Ja jestem profesorem, nie jestem długo w tym zawodzie i mam zawsze wybór. Także te decyzje są dla mnie łatwiejsze.
A da się być niezawisłym sędzią przy tak skonstruowanym prawie, jakie mamy dziś i mieć będziemy pewnie za chwilę?
No, pani sędzia Piwnik mówi, że zawsze się da być.
Mówi, że nieważne, kto jest ministrem, sędzia może być sędzią.
Tak, ona jest rasowym sędzią wiele lat.
I z wieloma sytuacjami się zderzyła.
Na pewno tak na co dzień tego wpływu ministra sprawiedliwości nie będzie bardzo dużego na takie normalne sprawy, ale może być na ekstraordynaryjne. Ja jestem w tej szczęśliwej sytuacji, że nie muszę decydować i nawet taka przemknęła mi myśl po głowie, że dobrze, że już mam tyle lat.
No dobrze, ale jeśli propozycje Prawa i Sprawiedliwości w tej obecnej formie, może lekko zmodyfikowanej, przejdą parlamentarną procedurę, później trafią pewnie do Trybunału Konstytucyjnego i zapadnie wyrok w tej sprawie, jeśli zapadnie wyrok przed Trybunałem w tej sprawie, będzie pani szanowała werdykt Trybunału?
Nie sądzę, żeby ta ustawa była w Trybunale, chyba że prezydent ją przekaże do Trybunału.
A politycy opozycji mogą ją też zgłosić.
Nie sądzę.
Dlaczego?
Dlatego, że Trybunał jak na razie nie pokazał się od tej strony kontestującej władzę wykonawczą i uchwałodawczą.
Pani prezes, no to spróbujmy przyjrzeć się tej konkretnej ustawie, czy temu projektowi ustawy. Co najbardziej panią niepokoi jako pierwszego prezesa Sądu Najwyższego?
Mnie najbardziej niepokoi uzasadnienie, to już mówiłam na tym briefingu, że to uzasadnienie nie ma pokrycia w rzeczywistości, bo Sąd Najwyższy działa bardzo dobrze i nie ma opóźnień, nie ma zwłoki, bardzo dobrze działa. Ale przede wszystkim bardzo niepokoi mnie istnienie tej Izby Dyscyplinarnej w takiej formule, jaka tam jest przygotowana, bo to jest jakieś takie siłą rzeczy zastraszanie sędziów, że taka mocna izba w Sądzie Najwyższym jest. No a może przede wszystkim ta władza właśnie ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego. Jego możliwości ingerowania w skład Sądu Najwyższego, jego uprawnienie do formułowania regulaminu Sądu Najwyższego, to już przeczy, to jest jednak władza wykonawcza, to już przeczy temu trójpodziałowi władzy i to jest fundamentalne dla mnie w tej chwili.
Bo zmiana ma polegać na tym, że już nie wewnątrz sądu będzie powstawał regulamin Sądu Najwyższego, tak, ale ma to być rozporządzenie ministra sprawiedliwości i tu autorzy projektu mówią tak, no ale przecież dla sądów powszechnych to właśnie minister sprawiedliwości ma uprawnienie do stworzenia regulaminu ich pracy. Dlaczego w Sądzie Najwyższym ma być inaczej?
Zawsze było inaczej. Sąd Najwyższy ma szczególną rolę i szczególne znaczenie w ustroju sądownictwa. I właśnie ta niezależność Sądu Najwyższego polegała także na tym, że mógł sam ten regulamin sobie ustalać.
No to tu oni mówią, że nie zawsze było inaczej. W uzasadnieniu wskazują, piszą, to ten stan dzisiejszy nie ma swojego odpowiednika w dotychczasowej historii ustroju sądów w Polsce. I przywołują akty prawne z poprzednich lat, kiedy jednak było inaczej. No, z 1984 roku, z 1928 roku.
Ale ja bym chciała przywoływać akty prawne po 1989 roku, bo wtedy mamy skształtowaniem tego ustroju nowego i pójściem w kierunku trójpodziału władzy. Nie możemy mówić o latach 80. czy o 24 roku 1900.
Izba Dyscyplinarna to jest rzeczywiście jeden z kluczowych, jak piszą autorzy tego projektu, momentów w całej reformie i przekonują, że chodzi o to, żeby były jasne i czytelne zasady tego sądownictwa dyscyplinarnego, bo to ma wszystko gwarantować, zdaniem autorów, pełnienie funkcji sędziego przez osoby o najwyższych kwalifikacjach zawodowych i etycznych.
Pełnienie funkcji przez sędziego Sądu Najwyższego o najwyższych kwalifikacjach etycznych i zawodowych to jest także ocena tego sędziego przez środowisko. I nie sądzę, żeby wśród sędziów Sądu Najwyższego były osoby, którym brakuje tej etyki zawodowej. Natomiast parę spraw dotyczących sędziów sądów powszechnych, gdzie zarzuca im się czyny podlegające odpowiedzialności dyscyplinarnej, nie oznacza, że sędziowie są nieetyczni. W każdym zawodzie są tak zwane czarne owce. Zresztą w tym roku Sąd Najwyższy usunął z zawodu 3 osoby właśnie z takimi zarzutami poważnymi. Także nie można powiedzieć, że tutaj niedobrze się dzieje. Jest w prokuraturze specjalny wydział dotyczący szczególnie ostrych przestępstw wśród prokuratorów i sędziów. I ja nie widzę, żeby ten wydział miał jakieś osiągnięcia w ściganiu tych osób.
A wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł mówił rano w telewizji publicznej, że nie mieliśmy bezstronnego i niezależnego systemu orzekania w sprawach dyscyplinarnych sędziów i podaje taki przykład. Mieliśmy na przykład postępowania 10-letnie, po których sędziowie przechodzili w stan spoczynku, nabywali uposażenia i byli przy okazji, jak mówi, traktowani bardzo łagodnie, mimo swoich bardzo poważnych deliktów dyscyplinarnych, które popełnili.
Ja nie wiem, o czym mówi pan minister Warchoł. Ja chciałam zwrócić uwagę, że pan minister Warchoł nigdy nie był sędzią. Był pracownikiem naukowym Wydziału Prawa i Administracji i jest Uniwersytetu Warszawskiego, bardzo dobrym. I na tym kończy się jego styczność z praktyką. I tutaj wyciągnięcie jednego postępowania dyscyplinarnego, które trwało bardzo długo, nie oznacza, że były niewłaściwie prowadzone postępowania dyscyplinarne wobec sędziów. Ja ze swojej praktyki sędziego już Sądu Najwyższego oceniam, że sędziowie dla siebie są bardzo ostrzy w ocenach i te postępowania dyscyplinarne są wszczynane nawet ze względu na opóźnienie w pisaniu uzasadnień, kiedy wiadomo, że sędziowie są bardzo obciążeni tą pracą, ponieważ bardzo dużo orzekają. Więc nie sądzę, żeby można było powiedzieć, że te postępowania toczyły się zbyt długo. Natomiast być może przy innych zawodach te postępowania toczą się zbyt długo i podlegają przedawnieniu i z tym się spotykałam. I sygnalizowałam to zresztą panu ministrowi, ale nie widzę, żeby wyciągnął z tego konsekwencje.
Ten kolejny argument, którego używają autorzy projektu, dotyczący właśnie tej nowej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego jest taki. Wymiar sprawiedliwości w zakresie spraw dyscyplinarnych musi być wolny od nacisków ze strony przedstawicieli środowisk prawniczych i innych negatywnych przejawów korporacyjnej solidarności.
To jest stare powiedzenie pana ministra i w ogóle panów ministrów sprawiedliwości, że sędziowie stanowią jakąś korporację. Sędziowie nie stanowią korporacji. Są bardzo indywidualistycznie nastawieni nawet i nie ma u nich takiego koleżeńskiego traktowania drugiego sędziego. Nie lubią, jeżeli ktoś przeniewierzy się etyce sędziowskiej i właśnie ścigają. To jest moja ocena tego, co zauważyłam, będąc sędzią Sądu Najwyższego.
Pytanie, czy nie jest trochę tak, że słowa o tej nadzwyczajnej kaście się tutaj po
prostu
mszczą? Ale panie
redaktorze, ale te słowa o nadzwyczajnej kaście, które powiedziała pani sędzia Kamińska, nieopatrznie, ale zupełnie w innym kontekście, mówiąc o tym, że to są osoby o właśnie dużej wrażliwości społecznej, o dużym poczuciu honoru, obowiązkowości i tak to nazwała. To od razu poszło w świat jako, że sędziowie uważają się za nadzwyczajną kastę, która chroni swoich przywilejów. Ja to już mówiłam wielokrotnie, że sędziowie nie mają żadnych przywilejów. Że to, że mają immunitet sędziowski, gwarantuje obywatelom niezawisłość i niezależność sędziego. Obywatelom. Ten immunitet nie jest dla sędziego, tylko jest dla obywatela. I to trzeba powtarzać i proszę bardzo, żeby media to powtarzały, że to są gwarancje sprawiedliwego procesu. ten immunitet. Jeżeli nie będzie tego immunitetu, to zawsze możemy myśleć, że będzie jakiś nacisk na sędziego. On nie będzie się czuł wolny. Więc to jest tym spowodowane. Nie ma tutaj przywilejów, wręcz odwrotnie. Zachowanie sędziego i w pracy, i poza pracą musi być bardzo etyczne. Nie może dodatkowo pracować. Z wszystkiego musi zdawać relacje swojemu zwierzchnikowi. I to jest medialne wykorzystanie tych uprawnień, które de facto służą społeczeństwu, dla kształtowania wizerunku sędziów jako właśnie grupy osób, która się okopała w swoich przywilejach i teraz broni tych niesłusznie przyznanych przywilejów. To jest bardzo błędne przekonanie, bardzo źle, że tak się stało, że słuchacze i widzowie i czytelnicy różnych mediów mają ciągle sączoną taką myśl, nawet przez te media przychylne sądownictwu, ponieważ w sytuacji, kiedy pan redaktor mówi, cytuje te słowa pana ministra Warchoła, to idzie w świat to przesłanie. On pokazuje jeden przykład, że tak było, że sędziowie tutaj się okopali i tak się chronią i wobec tego ja muszę się bronić.
Tak wygląda debata publiczna, że z jednej i drugiej strony padają
nie.
argumenty.
A debata
możemy się na to zżymać, ale tak to wygląda.
Nie, panie redaktorze, nie można stawiać równości między argumentem, który jest fałszywy z gruntu, bo polega na przywołaniu jednostkowej sprawy, a argumentacją moją, innych prawników, że tak nie jest, że to są indywidualne, jednostkowe sprawy, a my z tego budujemy filozofię. I to mnie bardzo boli, że państwo pokazują to jako równoprawne dwie tezy. To nie są równoprawne, bo przywołujemy jeden przepis, jeden przypadek, a ja mówię generalnie, jak wygląda to środowisko. To jest bardzo moralne środowisko. W tym projekcie, tam też są powołane różne przykłady z zakresu prawa karnego, że niewłaściwie sąd orzekł. Wyroków sądowych się nie ocenia. Sąd orzekł jak orzekł. Nie minister jest do tego, żeby oceniać te wyroki. Ale przede wszystkim te wyroki były wyrokami, które nie uznały racji prokuratora.
To wyjaśnijmy, o co chodzi, bo to jest interesujący wątek w tej ustawie, czy w uzasadnieniu tej ustawy. Autorzy piszą tak. Zmiany te proponowane mają prowadzić do tego, że Sąd Najwyższy będzie wydawał orzeczenia nie tylko zgodne z prawem, ale też zgodne z prawdą i społecznym poczuciem sprawiedliwości. Te przywołane przez panią przykłady wymienione w uzasadnieniu dotyczą właśnie tego, że jak piszą autorzy, to są orzeczenia dalekie od rozstrzygnięć sprawiedliwych i nierzadko tworzące fikcje prawne sprzeczne z zasadą prawdy materialnej. Pani milczy.
Bardzo ładnie to jest powiedziane. Po pierwsze, nie wiadomo, co to jest sprawiedliwość społeczna, czyli wzięcie prawdopodobnie pod uwagę elementu układów społecznych w państwie, które istnieją, w społeczeństwie. Sprawiedliwe to jest sprawiedliwe. I tutaj jakby status majątkowy, społeczny nie powinien grać bardzo dużej roli. On może zagrać rolę przy wskazaniu na karę, ale nie na samą winę, jeżeli chodzi o sprawy karne.
A to autorzy projektu wskazują, jak rozumieją, czyli w którą stronę idzie ich sposób myślenia.
To jest bardzo nośne, publicystycznie i bardzo populistyczne stwierdzenie. I widzi pan redaktor, ciągle pan wraca do tego, co ten autor tam mówi.
Ale jeśli chcemy dyskutować o tych propozycjach,
a ja nie chcę
na gruncie
dyskutować,
tego projektu nie możemy dyskutować. Znaczy, pokazują uchwałę Sądu Najwyższego z 2010 roku, jako przykład. Uchwałę, w której, jak piszą, uznano, że sprawcy niektórych zbrodni komunistycznych, takich jak pobicie czy znęcanie się, nie mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej z powodu ich przedawnienia. I to jest właśnie, zdaniem autorów, przykład tej niesprawiedliwości.
To znaczy, kwestionują autorzy fakt upływu czasu i przedawnienia w ogóle jako instytucji twardej prawa we wszystkich ich dziedzinach. no to trzeba zmienić przepis i powiedzieć, że nie ma przedawnienia. Ścigamy ad calendas graecas. To nie ma żadnej tutaj kwestii sprawiedliwości społecznej, tylko założenia, że i odpowiedzialność kiedyś się kończy. Upływ czasu jest nieubłagany. Tak w prawie cywilnym, jak w prawie pracy, jak i w prawie karnym. I nie możemy z tym dyskutować. Z przedawnieniem nie da się dyskutować i żadne społeczne względy nie mogą tutaj wchodzić w grę. Jeżeli uważamy, społeczeństwo, ustawodawca uważa, że są zbrodnie przeciwko ludzkości, które nigdy się nie przedawniają, to wpiszmy tą jakąś zbrodnię jako zbrodnię przeciwko ludzkości i wtedy sąd będzie orzekał zgodnie z tą ustawą. Nie wszystko i nie we wszystkim winę ponosi sąd. Nie można na sędziów składać winy za to, że ustawodawca jest taki, jaki jest, czyli nie zawsze dobry. Teraz proszę zwrócić uwagę, że reprywatyzacja, też cała wina idzie na sądy, a sądy wykonywały ustawy. I tutaj jest reprywatyzacja i nikt do tej pory nie wysunął wniosku z tego, że można by było tą reprywatyzację inaczej ustawić. W czasie konferencji w Sądzie Najwyższym na ten temat było bardzo dużo głosów za tym, że trzeba by było zakończyć ten proces reprywatyzacji, ale widocznie zbyt dużo jest interesów, które nie pozwalają zakończenia reprywatyzacji generalnego i powiedzenia, to jest moje własne zdanie, że upływ czasu jest nieubłagany, się zasiedziało i przedawniło. I jeżeli mamy coś zwracać, to jest kwestia moralności, naszej odpowiedzialności moralnej, a wtedy bierzemy pod uwagę także możliwości państwa i przyszłych pokoleń. Ale na to nikt się nie zdecydował. Nigdy.
Pani profesor, autorzy projektu przekonują, że to jest kolejny krok reformy, która ma zagwarantować sprawiedliwość wyroków sądowych, szybsze postępowania i przywrócić społeczne zaufanie do sądów. Tak definiują cele ustawy o Sądzie Najwyższym między innymi. Możliwe są do osiągnięcia te cele na podstawie takiego projektu przepisów?
No przede wszystkim ten projekt to właściwie zmierza tylko do wymiany kadrowej. Więc skąd to przekonanie projektodawców, że ci nowi sędziowie będą tak doskonali, że tak sprawiedliwi, że klienci wymiaru sprawiedliwości będą bardzo zadowoleni wszyscy? Ja od razu z góry mówię, że strony są dwie i przegrywająca zawsze jest niezadowolona, a czasami ta wygrywająca też nie jest w pełni zadowolona, bo za mało na przykład dostała albo za mało został ukarany ten złoczyńca, który coś złego zrobił. Więc to nie jest tak, że ten wymiar sprawiedliwości będzie zawsze oceniany fantastycznie. W tej chwili bicie wymiaru sprawiedliwości jest bardzo łatwe, bo my jako sędziowie nie umiemy się bronić, nie zostaliśmy do tego przygotowani, bo merytorycznie zostaliśmy przygotowani do orzekania, a nie do występowania w mediach, tłumaczenia i interpretowania naszych wyroków. Jak ja kończyłam aplikację, to się mówiło, sędzia wypowiada się w wyrokach. Nie wolno mu w ogóle mówić nic na temat tego, w mediach na przykład. Teraz czasy się zmieniły. Próbujemy jakoś się dostosować, żeby tłumaczyć więcej, ale to jest sprawa mediów, żeby to tłumaczyć.
Sąd Najwyższy, pani profesor, potrzebuje reformy, potrzebuje zmiany?
Sąd Najwyższy moim zdaniem nie potrzebuje specjalnej zmiany. Oczywiście tam zmiany techniczne i to są. Te zmiany, jeżeli chodzi o prawo do informacji publicznej, już żeśmy wprowadzili, bo tutaj to było takie zarzewie konfliktu między społeczeństwem czy watchdogiem a nami. Ale to nie jest też tak, że możemy wszystkie informacje podawać każdemu. zbierać dla niego te informacje, porządkować. Nie jesteśmy do tego stworzeni, żeby no, pisać przysłowiowe prace magisterskie, bo też często są takie pytania, to proszę mi tutaj podać te orzeczenia dotyczące tego czy tamtego, bo widać wyraźnie, że ktoś pisze pracę magisterską czy doktorską na ten temat. Ale generalnie staramy się sprostać temu zadaniu. Mnie się wydawało, że nie musimy wszystkiego podawać. Te nieszczęsne karty płatnicze, które tyle spowodowały problemów, to była moja decyzja, żeby ich nie podawać, bo tam proszono też o numery tych kart. Ja uważałam, że to nie jest wiadomość.
Chodzi o wydatki
osób, które miały te karty, głównie pierwszego prezesa. Mogłam je podać, bo wiedziałam, że nikt nie korzystał z tych kart. I to było dla mnie oczywiste, że tutaj nie ma żadnej informacji niewłaściwej, tylko wydawało mi się, że pytanie o to i o numer tej karty jest niewłaściwe same w sobie.
Czy Sąd Najwyższy będzie aktywnie włączał się w pracę nad przepisami dotyczącymi Sądu Najwyższego, nad tym konkretnym projektem?
Czy pan redaktor uważa, że my zostaniemy dopuszczeni do tych prac? Ja mam obawę, że to pójdzie szybkim torem, ponieważ sam...
Rozumiem, że pani profesor zakłada, że nie zostaniecie dopuszczeni.
Zakładam, nie, no my na pewno napiszemy opinię i skierujemy ją do Sejmu. Jeżeli będzie taka potrzeba, będziemy wyjaśniać, dlaczego tak, a nie inaczej uważamy. Ja jeszcze chciałam wrócić do tego pytania, czy Sąd Najwyższy wymaga zmiany. No, skoro społeczeństwo tak bardzo sobie życzy, to niech te postępowania dyscyplinarne, jako zostaną uregulowane dodatkowo inaczej, przed wojną taka izba dyscyplinarna też istniała. Ale to, co tutaj zaprezentowano, to właściwie ta ustawa o Sądzie Najwyższym mówi nam o tym, że jest Sąd Najwyższy przy Ministrze Sprawiedliwości, po pierwsze, a po drugie, że główną izbą Sądu Najwyższego jest Izba Dyscyplinarna, na czele której stoi prezes Izby Dyscyplinarnej, który ma ogromną władzę i jest jak gdyby prawie równorzędny z pierwszym prezesem Sądu Najwyższego, nikomu nie musi się sprawozdawać ze swojej działalności i ma swoją kancelarię. Czyli zwykle jest tak, i tak jest w Konstytucji to zapisane, że pierwszy prezes Sądu Najwyższego kieruje Sądem Najwyższym każdą z izb. Nie wiem, jak to będzie wyglądało co do podziału na tą izbę publiczną i tą izbę prywatną. Co będzie w tej izbie prywatnej, jak to będzie wyglądało, ilu tam sędziów będzie. Na razie założenie jest wymiany kadrowej pełnej, ale i pozostawienie przez ministra paru sędziów, czy parunastu tam, do orzekania w tych izbach. Posiłkowaniu się chyba przy orzekaniu sędziami delegowanymi z niższych sądów, którzy będą mogli rozstrzygać kwestie orzecznicze jednoosobowe, czego dotychczas nie było, czyli przed sądy, będą decydować, czy przyjąć, czy nie sprawę do rozpoznania, taki sędzia delegowany z niższej instancji. I będą mogli orzekać też w składach dwóch sędziów delegowanych i jeden sędzia Sądu Najwyższego. Czyli to też rodzi pewną moją obawę co do merytorycznego sposobu rozstrzygnięcia sprawy, ponieważ orzekanie w Sądzie Najwyższym jest bardzo różne od orzekania w sądach powszechnych. To są jednak zagadnienia prawne, z którymi musi się zetknąć sędzia. No, a ten sędzia delegowany jest przygotowany do innego sposobu rozstrzygania sprawy. On musi się przeorientować.
W reakcji na projekt ustawy o Sądzie Najwyższym zwołuje pani Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego na koniec lipca. W jakim celu?
W celu zapoznania się z opiniami sędziów na temat tego projektu. No, ja sama nie mogę decydować o tym, co Sąd Najwyższy uważa na temat tego projektu, stąd...
Czyli po to, żeby przygotować na przygład opinię dotyczącą tej ustawy.
Przygotować stanowiska bardziej pełne, opinie, żebym miała poczucie, że nie reprezentuję tylko siebie w tym, co mówię chociażby do pana. Bo na razie to reprezentuję siebie, ale też w ograniczonym zakresie, ponieważ Nie znam jeszcze dobrze tej ustawy, tak muszę powiedzieć.
Bo jest z nami od kilkunastu godzin.
No tak, i jest bardzo obszerna, także trudno tutaj z takimi różnymi drobnymi sprawami.
108 artykułów, kilkadziesiąt stron.
Chodzi o to, że są zmiany w innych przepisach.
Jasne.
Też.
Pierwsza prezes Sądu Najwyższego, profesor Małgorzata Gersdorf. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo, panie redaktorze, dziękuję państwu.